Proszę Państwa, Radio Biwak dzisiaj z Rzeszowa. Przypominamy Państwu nasze studio na ulicy Jagiellońskiej. Jak mówimy, jedna z najpiękniejszych ulic okresu II Rzeczpospolitej. To tutaj powstały kamienice, budynki, które do dzisiaj, myślę, są znakomitym przykładem, jak architektura okresu modernizmu może przetrwać ponad 80 lat.
I jak Państwo słyszą, ta ulica tętni życiem, są przechodnie, samochody jeżdżą po ulicy, jest tutaj sporo lokali z różnymi usługami i cieszymy się z tego, że ta ulica właśnie ma takie, a nie inne oblicze.
Przedstawiamy Państwu naszych kolejnych gości. Pani Karolina Chomiczewska, historyk sztuki, która w tej chwili pracuje w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Kraus, także historyk sztuki, krytyk i badacz architektury okresu modernizmu, tego czasu, o którym dzisiaj tak dużo mówimy. Co więcej, Paweł jest potomkiem tych budowniczych, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego właśnie między innymi kamienicę numer 12 na ulicy Jagiellońskiej zbudowali.
Dzień dobry Państwu. Nie budowniczych, tylko inwestorów.
Inwestorów, tak się wtedy nazywało, tak?
Tak.
No to zacznijmy od tej rodzinnej historii, bo z jednej strony to są dzieje miasta, ale z drugiej historia twojej rodziny.
Tak, ale ta historia jest powiązana ściśle z dziejami miasta. Gdyby nie przewartościowania, które miały miejsce w okresie międzywojennym w Rzeszowie między innymi w kontekście budowy dwóch potężnych fabryk, mój dziadek i jego brat nie pozwoliliby sobie na inwestycje w budynki mieszkalne, o których mówimy i przed którymi to budynkami stoimy.
To od razu powiedzmy, że dziadek Michał i jego brat Ignacy byli inwestorami, działali w spółce Czechniccy Bracia Kraus i spółka, tak?
Tak. W kilku słowach, ich praca polegała na handlu nierogacizną.
Co to znaczy?
Skupywali we wsiach podkarpackim głównie świnie, które to świnie zamieniali na mięso i wysyłali za granicę po to, aby wykonywać z nich, z tego mięsa, wędliny.
Czyli prowadzili regularną działalność biznesową.
Tak.
W branży spożywczej.
Tak.
Tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
Przetwórczej.
Przetwórczej.
Czy można powiedzieć, że to byli zamożni przodkowie? Czy było ich od tak po prostu stać na to, żeby zainwestować w budowę tak dużej i
doniosłej,
imponującej kamienicy?
Przodkowie nie byli zamożni, natomiast byli bardzo pracowici. Mój dziadek był tak pracowity, że w roku 1939 umarł. Praca polegająca na podróżach dzień po dniu. Wyobraźcie sobie Państwo podróżowanie po Podkarpackim w międzywojniu. To nie była łatwa sprawa. To doprowadziło z jednej strony do wzniesienia budynków, a z drugiej strony do wyczerpania fizycznego i do śmierci.
Mówimy o kamienicy pod numerem 12, ulica Jagiellońska, ale też ta druga kamienica na Snyka 1. To właśnie kamienica, w której mieszkasz w tej chwili.
Tak, ja tam mieszkam wraz z rodziną. Natomiast kamienicę pod numerem 12 przy ulicy Jagiellońskiej wzniósł brat mojego dziadka, Michał Kraus.
No i to są budynki przepięknej urody. Jeżeli ktoś z Państwa kocha architekturę dwudziestolecia międzywojennego, to tutaj znajdzie smaki wszystkiego, co najlepsze w budownictwie tamtego okresu.
Ale oczywiście ta kamienica pod numerem 12 to już jest pokłosie pewnych zmian i mody, która przybyła do Rzeszowa. Trzeba podkreślić, że w Rzeszowie w latach 20., przełom 20., 30. typowy dla Rzeszowa był taki kierunek zmodernizowanego klasycyzmu. Co to oznacza i czy takie kamienice na ulicy Jagiellońskiej się znajdują?
Tak, faktycznie ten kierunek zmodernizowany klasycyzm to był taki trend w architekturze, który panował na przełomie lat 20. i 30. w Rzeszowie, tak? Bo tutaj musimy jednak odnieść tutaj te nasze lokalne uwarunkowania jednak do tych miejskich, większych ośrodków krajowych, gdzie tam no, już modernizm zawitał wcześniej, bo pamiętajmy, że mamy Gdynię, prawda, już modernistyczną, mamy Katowice, czyli...
To jest dekada różnicy.
Tak, to jest praktycznie dekada różnicy, ale faktycznie należy może zacząć od tego, że w ogóle po odzyskaniu niepodległości to całe środowisko krajowe, twórcze, było skupione na tym, jak wyrazić polskość, prawda, w kraju, które po 123 latach otrzymało w końcu niepodległość. I jak wyrazić w stylu architektonicznym to, że Polska przetrwała, prawda? I faktycznie te pierwsze lata zdominowane były przez takie poszukiwanie stylu narodowego, który widziano w takiej kontynuacji architektury za czasów jeszcze Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli w takim monumentalnym klasycyzmie, tak? I o ile faktycznie w większych ośrodkach takich architektonicznych to były pierwsze 10, to były lata 20, prawda? No to w Rzeszowie ta architektura tego uproszczonego klasycyzmu, czyli powiedzmy odwoływanie się do tradycyjnego kostiumu architektonicznego w postaci kolumn, które są tutaj troszeczkę zmodernizowane, prawda? Troszeczkę tak...
Trzeba się ich doszukać.
Trzeba się ich doszukać, ale widzimy tutaj ten typowy jak gdyby schemat. Mamy kolumnę, czyli element, który dźwiga, i belkowanie, czyli coś, co jest dźwigane, prawda? To jest coś, w czym możemy zamknąć definicję czegoś klasycznego i tradycyjnego. I to nam faktycznie pokazuje, że Rzeszów był bardzo zakorzeniony w tradycji. To było miasto o takiej prowincjonalnej tradycji architektonicznej, gdzie po prostu detal był czymś ważnym, że to na detalu jak gdyby opierała się cała istota architektury do połowy lat 30. jeszcze w Rzeszowie.
I tutaj mamy numery 8
i 6.
Szósty, tak. To są te przykłady właśnie klasycyzujące.
Tak, tego zmodernizowanego
klasycyzmu. Ale czwórka też, ona też chyba nawiązuje bardzo mocno do jakiegoś wcześniejszego okresu, prawda?
Oczywiście, że tak.
Ten wykurz absolutnie nie przypomina klasycznego modernizmu.
Oczywiście, że tak. On jest zakorzeniony w tej tradycji, w tym tradycyjnym pojmowaniu architektury, która musiała mieć front. Front był najważniejszy, to jest tak zwana fasadowość w architekturze. A to, co się działo na zapleczu, to już jak gdyby nie było przedmiotem zainteresowania ani samych twórców, ani... Tak, i co też jest ważne, może od razu powiem, tak jeszcze szybciutko, że ta jak gdyby architektura też nam nie pokazuje, co się faktycznie znajduje w środku, prawda? O ile architektura modernistyczna pozwala nam odczytać z architektury zewnętrznej dyspozycję wnętrz, to tutaj mamy jeszcze jednak do czynienia z tak zwaną fasadowością, czyli która polegała na tym, że najważniejsza jest fasada, tak? A jaka jest dyspozycja wnętrz, czy one biorą słońce tak jak powinny, to jeszcze nie jest ten czas.
O tym, co dzieje się w tego typu budynkach i jak w nich się żyło i żyje nadal, będziemy mówić po krótkiej przerwie.
Co więcej, zapraszamy Państwa do udziału do konkursu telefonicznego 17 i 7 dwójek. Za chwilę pytać będziemy o ważne znaki związane z 20-leciem międzywojennym.